Volkslista wprowadzona na ziemi łódzkiej wiosną 1940 roku była, jak chcą tego historycy, historyczki niemieckie, największym schematem nadawania obywatelstwa niemieckiego w dziejach nowoczesnych Niemiec. Mówimy tutaj o skali kilku milionów osób na terytorium nie tylko Polski, ale także Ukrainy, także częściowo północnej Francji. Wprowadzenie niemieckiej listy narodowej na terenach okupowanej Polski było pogwałceniem prawa międzynarodowego poprzez nadanie obywatelstwa ludności na okupowanym terytorium oraz zbrodnią popełnioną na ludności terenów okupowanych. Po styczniu 1945 roku, parę miesięcy później, otworzyły się możliwości prawne dla ludności niemieckiej ponownego włączenia do ram społeczeństwa polskiego poprzez tak zwaną rehabilitację sądową, czyli złożenie wniosku rehabilitacyjnego do Sądu Grodzkiego i proces, w którym udowadniano narodowość polską. Mamy tutaj, widzą Państwo tutaj dane z repertoriów sądów grodzkich za okres od lat 45 do 47. Widzimy tutaj, że spośród ponad 100 tysięcy Volksdeutschów w samej Łodzi i ponad 20-30 tysięcy Volksdeutschów w regionie łódzkim, do rehabilitacji przystąpiło około 9-10 tysięcy osób. Nie powinno to dziwić, ponieważ z danych, które ustalili polscy historycy, w Łodzi po styczniu 1945 roku znajdowało się w Łodzi, w województwie łódzkim, obejmującym pozostałą część regionu łódzkiego, znajdowało się około 30-35 tysięcy Volksdeutschów wszystkich czterech grup. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o jednym, że liczba wniosków rehabilitacyjnych nie odpowiada liczbie spraw rehabilitacyjnych. Pewną część wniosków nie rozpatrywano z uwagi na to, że osoby, które złożyły ten wniosek rehabilitacyjny do Sądu Grodzkiego, po prostu wysiedlono przed rozpoczęciem procesu. Mówimy tutaj o osobach, które znajdowały się w obozach pracy afiliowanych przy niesławnym obozie na Sikawie. Mówimy tutaj także też o obozach, o więzieniach na terytorium województwa łódzkiego. Niszowość procesu rehabilitacji, ponieważ rehabilitacja objęła bardzo niewielką część przedwojennej mniejszości łódzkiej, miała wpływ na przebieg procesów. To nie była sytuacja porównywalna z Górnym Śląskiem albo z Pomorzem, gdzie większość miejscowej ludności, która mieszkała tam w trakcie wojny, złożyła wniosek rehabilitacyjny albo była administracyjnie rehabilitowana. Także miało to wpływ na poziom wpływu UB na sprawy sądowe. Nie mamy co prawda tutaj takich twardych danych, które by pozwoliły oszacować, jak często UB interweniowało w sprawach sądowych, czy w ogóle interweniowało w sprawach sądowych. Możemy jednak przypuszczać, że w części spraw, tych, które miały być sprawami pokazowymi albo też przyciągały uwagę społeczeństwa łódzkiego, był widoczny pewien wpływ UB niezachowany w aktach sądowych. Z drugiej strony możemy też wysunąć kontrargument, że gdyby UB miał znaczący wpływ na sprawy sądowe, sprawy rehabilitacyjne, to odsetek skazanych byłby dużo większy. Mówimy tutaj o około 1% spraw, mniej niż 1% spraw, które zakończyły się zesłaniem petenta danego Volksdeutscha do obozu pracy na Sikawie. Sprawy rehabilitacyjne były rozpatrywane przez przedwojennych jurystów. Mówimy tutaj o przedwojennych sędziach albo też adwokatach, którzy po styczniu 1945 roku zostali sędziami. Skład był następujący. Sędzia, zazwyczaj był to sędzia i dwóch ławników. Ławnicy byli wybierani przez Rady Narodowe, te zaś były kontrolowane przez PPR i PPS. Widzimy także po sprawozdaniach przesyłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, że zazwyczaj starano się kumulować sprawy rehabilitacyjne w sądach, czyli w ciągu wyznaczonego dnia rozpatrzyć maksymalnie możliwą ilość spraw rehabilitacyjnych. Pewną zagadką jest położenie Volksdeutschów, czyli czy to były sprawy karne, czy też sprawy cywilne. Początkowo panowała w tym temacie bardzo duża niejasność. Były zapytania do Ministerstwa Sprawiedliwości na łamach demokratycznego przeglądu prawnego. Także rozpatrywano tą sprawę. Ostatecznie stały się one sprawami karnymi. Złożenie wniosku było początkiem drogi Volksdeutschów do rehabilitacji. O samych wnioskach będę mówił za chwilę, natomiast pragnę tutaj przedstawić drogę od pierwszych etapów do wolności, do rehabilitacji, czy też zaniechania ścigania, które było równoprawne rehabilitacji. Oprócz złożenia wniosku w Sądzie Grodzkim niezbędne było opłacenie opłaty skarbowej. To jest o tyle ważne, że większość Volksdeutschów potraciła majątki albo zostały one skonfiskowane. W związku z tym zapłata kilkuset złotych opłaty skarbowej mogła być pewnym wyzwaniem, niejako przeszkodą w drodze do rehabilitacji, która odsiewała niejako część Volksdeutschów od procesów rehabilitacyjnych. Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłaty skarbowej następowała publikacja informacji w miejscu zamieszkania. W miejscu zamieszkania z dnia 1 stycznia 1945 roku, jak i w gazetach łódzkich, informacji o nadchodzącym procesie rehabilitacyjnym. Tutaj mowa o tym, że potrzebni byli świadkowie, którzy mogli potwierdzić albo zaprzeczyć wersji przygotowanej przez Volksdeutschów we wnioskach rehabilitacyjnych. Jednocześnie też zbierano informacje poprzez wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania milicjantów Milicji Obywatelskiej i niekiedy prowadzono postępowanie dowodowe poprzez prokuraturę Sądu Grodzkiego, Specjalnego Sądu Karnego w Łodzi. Ostatecznie też po zebraniu wystarczającej liczby dowodów czy też świadków decydowano się na rozprawę sądową przed Sądem Grodzkim. Tutaj trzeba powiedzieć też, że większość procesów kończyła się rehabilitacją albo zaniechaniem ścigania. Stosunkowo niewielki odsetek, mniej niż 1% Volksdeutschów, został skazany na pozbawienie wolności w obozie pracy. Tutaj widzą Państwo wniosek rehabilitacyjny Wandy Łucji Falcmanowej, żony pastora Aleksandra Falcmana. Wnioski rehabilitacyjne, tak jak Państwo widzą tutaj, miały za zadanie udowodnienie przez petenta swojej polskiej tożsamości narodowej i przekazanie informacji na temat zachowania petenta w trakcie II wojny światowej. Petenci musieli udowodnić, że są Polakami i co robili na rzecz udowodnienia swojej tożsamości. Wnioski musiały mieć formę pisemną, miały formę dowolną, nie było formularzy, tak jak to było w przypadku denazyfikacji w alianckich strefach okupacyjnych. Bez wniosku rehabilitacyjnego było niemożliwe wszczęcie procesu w Sądzie Grodzkim. Zachowane w Archiwum Państwowym w Łodzi i po części także w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi wnioski rehabilitacyjne pokazują bogactwo życiorysów, losów jednostek w trakcie II wojny światowej, jak i po styczniu 1945 roku. Jest to idealny materiał do badań nad okupacją i II wojną światową. Z tych wniosków rehabilitacyjnych możemy też wyczytać dokładnie motywację przyjęcia Volkslisty. Nawet jeżeli przyjmiemy, że część osób wpisywała, mówiła ogólnikowo albo też podkręcała swoją wersję kolokwialnie mówiąc, możemy wyróżnić dwa typy argumentacji. Argumentację negatywną, czyli z jednej strony przymus, terror okupanta, ale także reakcje na akcje okupanta, także rodziny, pracodawcy. I z drugiej strony możemy wyróżnić także argumentację pozytywną, czyli akcje danego Volksdeutscha w celu zachowania swojej polskości wobec akcji okupanta albo też tego, jak dany Volksdeutsch działał na rzecz, reagował, agitował na rzecz polskości. Argumenty odnosiły się w większości przypadków do uczestnictwa w oficjalnym niemieckim życiu społeczno-politycznym. Mamy na myśli tutaj NSDAP, organizacje filiowane, jak i także działania administracji terytorialnej, języka niemieckiego, nieznajomości języka niemieckiego albo nauczania dzieci języka polskiego i socjalizacji, czyli tego jakie kontakty utrzymywali ci Volksdeutsche przed wybuchem wojny, jak i po wybuchu wojny. Z kim się bardziej kontaktowali, komu częściej pomagali, czy pomagali Polakom, czy pomagali Niemcom. Udział w konspiracji, udział w organizacjach niepodległościowych pojawiał się we wnioskach rehabilitacyjnych bardzo rzadko. Dominują akty drobnego oporu, słuchanie radia razem z Polakami, mam na myśli tutaj radia alianckie albo radzieckie. Opór w życiu codziennym, pomaganie Polakom materialnie, przechowywanie rzeczy Polaków. Bardzo rzadko też pojawia się pomoc Żydom, dużo częściej pojawia się pomoc Polakom. Wyróżniamy też tutaj, warto też tutaj wyróżnić świat innych argumentów w przypadku dzieci, czyli uczęszczania do niemieckiej szkoły, uczestnictwa w życiu Hitlerjugend, Bund Deutsches Mädel, organizacji młodzieżowej męskiej i żeńskiej oraz także osobny zestaw argumentów w przypadku właścicieli fabryk, zakładów pracy. Mówimy tutaj o sabotażu ekonomicznym zarządzeń okupanta, jak i pomocy materialnej Polakom, robotnikom fabryki. Kim byli Volksdeutsche, którzy się rehabilitowali i którzy uzyskali rehabilitację? To były przeważnie prawie dwa tożsame kręgi. Mówimy tutaj przeważnie o Volksdeutschach trzeciej i czwartej grupy Volkslisty, czyli niejako tych grup renegackich, tych grup silniej spolonizowanych według zamierzeń okupanta. Mówimy także przeważnie o emerytkach, emerytach, nastolatkach, osobach z klasy robotniczej, czyli elemencie słabym, najszybciej wykluczanym ze społeczeństwa i najmocniej odczuwającym skutki tegoż wykluczenia. Większość tych Volksdeutschów potraciła majątki albo nigdy nie miała majątku, w związku z tym problem odzyskiwania majątków nie miał takiego znaczenia jak w przypadku innych terytoriów powojennej Polski. W aktach widzimy niewielki odsetek osób z przedwojennej klasy średniej, tudzież z elit regionu łódzkiego. Do wyjątków należy na przykład Gustav Geier, fabrykant z rodziny Geierów, który rehabilitował się w 1945 roku razem z całą rodziną jako Volksdeutsch trzeciej grupy. Te osoby przeważnie nie miały możliwości odzyskania majątku i pozycji i jeżeli zostawały w Polsce, to żyły one na dużo gorszym poziomie niż przed wybuchem wojny. Osoby obciążone współpracą z okupantem, próbujące się rehabilitować, co zdarzało się bardzo rzadko, kończyły już przed specjalnym sądem karnym w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Nie mamy praktycznie prób rehabilitacji Volksdeutschów postawionych wysoko w aparacie represji okupanta. Takich, którzy na przykład by mieli grupę pierwszą, czy też nie mamy żadnych informacji o tym, że ktoś taki w ogóle próbował składać wniosek rehabilitacyjny, nie mówiąc już o próbie rozpatrywania takiego wniosku. Tak jak już mówiłem wcześniej, osoby, które były w obozach pracy przy obozie na Sikawie albo w więzieniach, nie miały faktycznie możliwości złożenia wniosku i rehabilitacji w Sądzie Grodzkim. Było to związane z wysiedleniami przed rozpoczęciem procesu. Paradoksem rehabilitacji jest to, że z jednej strony gazety łódzkie i większość społeczeństwa łódzkiego, polskiego i żydowskiego nienawidziła Volksdeutschów. Gazety przeprowadzały regularnie kampanie antyniemieckie, krytykując możliwość rehabilitacji, krytykując adwokatów, że bronili Niemców. Jednocześnie też widzimy, że w procesach rehabilitacyjnych, gdzie świadkami byli prawie wyłącznie Polacy, większość świadków popierała rehabilitację swoich znajomych, krewnych, sąsiadów, kolegów i koleżanek oskarżonych. Odrzucono generalnie, tak jak już mówiłem, 1% wniosków o rehabilitację. Dość często prokuratura Sądu Okręgowego w Łodzi zaskarżała zaniechanie ścigania przez Sąd Grodzki i Volksdeutsche musieli już odpowiadać na mocy dekretu z 28 czerwca 1946 roku za przyjęcie Volkslisty. Byli oni skazywani przeważnie na kary do 1 roku więzienia. Przechodząc już powoli do drugiej części mojego wystąpienia, chciałbym przybliżyć jeden przypadek, dość szczególnie zajmujący społeczeństwo powojennej Łodzi, Eugeniusza Eugena Delnica, urodzonego w 1902 roku w Łodzi. Pochodził on z rodziny fabrykanckiej. Jego ojciec Adolf Delnic posiadał udziały m.in. w browarach Anstata. Była to rodzina zamożna. Sam Delnic studiował w latach 20. prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był także sędzią Sądu Okręgowego do Spraw Specjalnych. Sądził m.in. w komunistów łódzkich w latach 30. Później był adwokatem przed wybuchem wojny w Zgierzu i Łodzi. Po wkroczeniu wojsk niemieckich wraz z wybuchem II wojny światowej Delnic zaczął bardzo szybko bronić Polaków i Żydów, niejako też, jak sam później stwierdzał przed specjalnym sądem karnym w Łodzi, został zmuszony do podpisania Volkslisty, ponieważ żaden adwokat Polak, żaden adwokat Żyd nie mógł wykonywać swojej funkcji w kraju Warty, w przeciwieństwie do generalnego gubernatorstwa, gdzie istniała grupa adwokatów polskich mogących reprezentować klientów przed sądami polskimi, czy też sądami dla osób narodowości polskiej. Delnic był niezaangażowany w NSDAP, nie ma dowodów na to, że należał do partii, także w dokumentach z czasu okupacji nie znajdziemy żadnej informacji o przynależności do NSDAP. Należał za to na pewno do SA i do Narodowo-Socjalistycznej Organizacji Strażników Prawa, organizacji skupiającej wszystkie zawody prawnicze w III Rzeszy i ich reprezentantów. Delnic cieszył się bardzo dobrymi opiniami wystawianymi mu w trakcie okupacji. Doceniano jego fachowość, doceniano jego zaangażowanie, jednocześnie też pod koniec wojny rozwszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne z powodu korupcji, przerwane z powodu wkroczenia wojsk radzieckich. Delnic został aresztowany 7 lutego 1945 roku pod Fabianicami. Wytoczono mu proces w specjalnym sądzie karnym w Warszawie z siedzibą w Łodzi. W sierpniu 1945 roku punktami aktu oskarżenia była przynależność do adwokatury i przynależność do NSDAP i SS. W trakcie kilkudniowego procesu, tutaj widzą Państwo m.in. relację prasową z pierwszego dnia procesu w 1945 roku, Delnic odpowiadał na zarzuty prokuratury i bronił się m.in. tym, że ratował Żydów z getta łódzkiego, z getta warszawskiego, że wykorzystywał niejako kontakty w administracji okupacyjnej do pomocy Polakom i Żydom. To oczywiście nie pomogło i został on skazany 16 sierpnia 1945 roku na dożywocie. Jednocześnie też złożył on wniosek o rewizję wyroku, która została zasądzona 30 stycznia 1947 roku przez Sąd Najwyższy w Warszawie. Sąd Najwyższy skłonił się ku uznaniu punktów Delnica, że przynależność do adwokatury nie mogła być punktem oskarżenia, że nie była to działalność w aparacie represji okupanta, tak samo jak to, że dowody na przynależność do NSDAP i SS były, krótko mówiąc, kolokwialnie mówiąc, naciągane. 12 listopada 1947 roku rozpoczął się drugi proces Delnica, tym razem już przed Sądem Okręgowym w Łodzi na mocy podpisania Volkslisty w czasie okupacji i niejako już na mocy dekretu z 28 czerwca 1946 roku. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Łodzi skazał go na 8 lat więzienia. Wyrok ten został ponownie zakwestionowany. 20 kwietnia 1948 roku dokonano ponownej rewizji wyroku. Sąd Najwyższy uznał, że zeznania świadków ze specjalnego sądu karnego w Warszawie z pierwszego procesu były niedostatecznie uwzględnione i niejako niezbędny jest ponowny proces Delnica. Tym razem sprawę skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie. 24 października 1948 roku odbył się trzeci proces. Widzą tutaj Państwo notatkę prasową, dość skromną, z trzeciego i ostatniego procesu. Na procesie tym zapadła kara 4 lat więzienia z zaliczeniem aresztu od 1945 roku. Delnic został zwolniony z więzienia w 1949 roku. Nie odgrywał on już takiej funkcji jak przed 1939 rokiem. Został pracownikiem jednej z łódzkich spółdzielni. Zmarł on w 1968 roku w Łodzi. Jego ojciec, Adolf Delnic, który miał w chwili wyzwolenia około 70 lat, przeszedł proces rehabilitacyjny w sierpniu 1945 roku. Proces, który był trudny, ponieważ sprawa jego syna, która wówczas była rozpatrywana przed specjalnym sądem karnym w Warszawie z siedzibą w Łodzi, obciążała pośrednio ojca Adolfa Delnica. Proces ten niejako został automatycznie zaskarżony i rozpoczęto proces przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Adolf Delnic został uniewinniony 12 listopada 1948 roku z uwagi na zły stan zdrowia i niską szkodliwość. Kończąc już niejako moje wystąpienie i przechodząc do tez, pozostaje otwarte pytanie, na które mi się udało odpowiedzieć tylko częściowo. Czy procesy rehabilitacyjne i procesy przed Sądem Okręgowym w Łodzi o przyjęcie Volkslisty były próbą reintegracji częściowo Volksdeutschów ze społeczeństwem polskim, czy też próbą surowego ukarania za przyjęcie obywatelstwa niemieckiego w czasie wojny, jako też niejako chęci konsolidacji społeczeństwa polskiego wokół PPR-u. Była to na pewno próba wymierzenia sprawiedliwego wyroku, pomimo powszechnego wśród Polaków i Żydów w Łodzi po 1945 roku poczucia zdrady Niemców etnicznych w trakcie II wojny światowej i ogólnej niechęci Polaków i Żydów do Niemców po 1945 roku, która spajała szerokie grupy społeczne. Możliwa jest tylko częściowa rekonstrukcja biografii. Akta sądowe nie mówią o wielu rzeczach. Nie mówią o wpływie UB na przykład. Nie mówią także o tym, co Volksdeutsche przeżywali w obozach pracy afiliowanych przy obozie na Sikawie. Efektem procesów rehabilitacyjnych i polityki władz województwa, władz państwowych wobec Niemców w Łodzi, w regionie łódzkim, była utrata przez Łódź pozycji centrum mniejszości niemieckiej, którym cieszyła się w przedwojennej Polsce. Wysiedlenia oraz nacisk na reintegrację Niemców łódzkich oraz porzucenie przez nich tożsamości niemieckiej spowodowały faktyczne zniknięcie, wygaszenie mniejszości niemieckiej w Łodzi i w Łódzkiem od lat 50. XX wieku. Dziękuję bardzo.